chuliganem.
Piotr Lisiewicz, witam w wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dzisiaj Robert Kwiatek. Witam cię.
Dzień dobry, dobry wieczór. Nie wiem, w bunkrze jesteśmy, to ja nie wiem, co się dzieje w ogóle.
Robert Kwiatek, dawniej Federacja Młodzieży Walczącej, czyli najbardziej radykalny odłam opozycji antykomunistycznej, znany kibic Lechii Gdańsk, fotograf, graficiarz, dużo mówić o tym, czym się zajmowałeś. Zacznijmy może od pewnej anegdoty. Fotograf Robert Kwiatek robi zdjęcia do lokalnej gazety, robi te zdjęcia przy okazji jakiegoś wyjazdu kibiców Lechii Gdańsk. Redakcja dowiaduje się, że jest taka lista na policji osób do zatrzymania, no i ku swojemu zdziwieniu dowiaduje się, że na czele listy groźnych kiboli jest właśnie Robert Kwiatek. To jest historia takich postaci, które są taką troszkę hybrydą pomiędzy różnymi światami. Ja też zawsze do takich postaci należałem. Jak z tą sytuacją wtedy było? Bo to już nie była komuna, to już była trzecia RP.
To już nie była komuna i ja nawet nie nazywałbym siebie kibicem, kibolem czy fotoreporterem, a według dzisiejszej nomenklatury, patrząc na to, co wtedy robiliśmy, to wręcz terrorystą. Więc to jest jeszcze poziom wyżej, bo któż z kibiców przygotował ładunki wybuchowe, materiały wybuchowe na manifestacje, a myśmy to robili. Mieliśmy taką komórkę szczelnie ukrytą i za to się szło do więzienia. Natomiast co do tamtej sytuacji, faktycznie było tak, że bardzo mnie nie lubili milicjanci. Zresztą chyba jestem jedyny w Polsce, który doprowadził do sprawy, gdzie milicjanci zostali skazani wyrokiem prawomocnym. Kiedyś mnie zatrzymali, pobili, złożyli mi, znaczy oskarżyli mnie o malowanie haseł na ścianie, a faktycznie ja byłem umówiony wtedy z kolegami, którym miałem przekazać wałek malarski z szablonem do pisania bojkot wyborów, trochę ulotek. Zamiast tych kolegów byli dwaj milicjanci. Nie uciekałem, bo wydawało mi się, że w sposób naturalny, jak odejdę, to oni mnie tam nie dopadną. Dopadli, znaleźli ten wałek, szablon zdążyłem schować. Oni zobaczyli, że tym wałkiem można świetnie malować na ścianie. Myśmy wtedy już malowali sprayami na ścianie, czasem pędzlem, ale na pewno nie wałkiem. No i w drodze na komisariat najpierw mnie na klatce schodowej w Falowcu, bo jestem chłopakiem z Przymorza, z Falowca, pobili, zerwali mi medalik z orzełkiem w koronie, zresztą takim samym, jaki ksiądz świętej pamięci Jerzy Popiełuszko nosił. Zerwali mi to z szyi, dostałem po zębach, potem w drodze na komisariat zostałem pobity drugi raz. Odsiedziałem sobie te wybory, które były bojkotowane w izbie dziecka, bo chcieli mnie zawieźć do aresztu, ale ja mówię, panowie, jeszcze nie ten czas, jeszcze chwila. Bo miałem 17 lat, a nie 18. Po czym wyszedłem, to już był 88 rok, potem był 9. Ja im założyłem sprawę o pobicie, oni mi założyli o malowanie tych haseł. Ich sprawa się ciągnęła, nastąpiły pewne zmiany, moja też się ciągnęła, więc przeciwko mnie umorzono. Ale w ogóle to, że mogłem mi założyć sprawę, to polegało na tym, że ja tych milicjantów potem spotkałem na dzielnicy. Dzień czy dwa później zebraliśmy ekipę i dzięki temu wiedziałem, jakie mają numery służbowe, bo oni dali. Bo tak to bym nie wiedział, kogo w ogóle ścigać, bo ja nie wiedziałem, kto mnie zatrzymał. No goście w mundurach i tyle. Potem byłoby, tak jak to wiadomo bywało, tak zwani nieznani sprawcy. Ostatnia rozprawa ja nie wiedziałem, że już wtedy weszła amnestia na te przestępstwa polityczne i sędzia pyta, czy to pobicie mogło być na tle politycznym. Więc ja mówię, że no pewnie tak, bo zobaczyli ulotki, medalik z orzełkiem w koronie, no to mnie pobili. A ich adwokat dążył do tego, żeby ich objęła ta amnestia o te przestępstwa polityczne. Ale potem mówię, ale Wysoki Sądzie, drugie w drodze na komisariat to już służyło tylko w celu zastraszenia. Przez to, że mnie pobili dwa razy, dostali wyrok po 2 lata w zawieszeniu. Więc...
Czyli dwie różne kwalifikacje, tak?
Tak. Natomiast mieliby mi wypłacić odszkodowanie, którego po dziś dzień nie zobaczymy. No wiadomo, że wygrałem dzięki zmianom tylko, no bo inaczej nie byłoby też szans. Zamietliby to spokojnie pod dywan. Natomiast tak, byłem bardzo nielubiany. Potem zacząłem pracować w gazecie jako fotoreporter i jakoś tak dziwnie przez to nazwisko Kwiatek dość łatwo byłem do zapamiętania, więc na odprawach nawet już policyjnych mówiono, że trzeba uważać na takiego Kwiatka, bo on wszędzie wejdzie, zrobi zdjęcia. A ponieważ wywodzę się z kręgu kibiców i jeździłem na wyjazdy, robiłem zdjęcia, wiedziałem, gdzie będzie zadyma, no bo trzeba być kretynem, żeby rok do roku prowadzić kibiców Arki albo innych kibiców z dworca na Politechnice u nas, obok klubu Max, gdzie się zbierali kibice Lechii. No to wiadomo, że będzie zawsze jakaś tam zadyma. Dopiero późniejszy komendant policji miejskiej, jak został Gajewski, on wymyślił inną trasę prowadzenia i nagle się to skończyło. No, ale zawsze mnie zgarniano. Ja miałem zarzuty nawet o rzucanie kamieniami w autokar niemiecki po jednym z meczów Lechii. Za próbę uwalniania kibiców zatrzymanych w Radojwozie. Byłem zatrzymywany częściej chyba niż wielu innych kibiców. Wiele spędziłem na komisariatach i wychodziłem później niż ostatnie kibice. Natomiast...
No bo ta hybryda była strasznie dla policji niewygodna, tak? Z jednej strony, no antykomunista to do pewnego momentu bardzo źle, no później już się o to odczepiać nie można było. No kibol to bardzo źle, no ale fotograf to, czyli dziennikarz, czyli taki, który nam może poszkodzić. No ze mną troszkę podobnie bywało i dlatego byli szczególnie cięci.
Jeżeli jest policjant jeden, który potrafi ogarnąć dwóch kiboli, bandytów, przestępców różnych, bo nie mówimy tylko o meczach, to jestem pełen dumy i podziwu dla tego policjanta. Natomiast kiedy pięciu policjantów kopie i to wcale nie tego kibola, tylko tego ostatniego, który nie zdążył nawiać, a wcale nie brał udziału w żadnej zadymie, no to ja robiłem takie zdjęcia. Ich to rzeczywiście wtedy bardzo, bardzo bolało. Tu dodam, że ani razu nie udało się im zabrać ode mnie filmu, bo jeszcze kiedyś były filmy, czyli klisze i były zdjęcia na filmach, naświetlonego filmu, ja zawsze zdążyłem podmienić film, bo wiedziałem, że będą mi zabierać, bo będą chcieli ustalać tych kibiców, a ja no, jestem dziennikarzem i moim obowiązkiem jest chronić informatorów, no chyba, żeby doszło do jakiegoś przestępstwa, no to jest inna sytuacja. Więc nigdy nie oddałem filmu, potem prokuratura mi oddawała często ten zabrany film, ale czysty film wywołany. Przygód przeróżnych związanych ze zdjęciami było mnóstwo, natomiast tak, myślę, że byłem najczęściej zatrzymywanym, nie wiem, czy kibicem, czy kibolem, czy fotoreporterem, czy Robertem Kwiatek, ale tak było. Nawet włącznie z tym, że próbowano raz mnie wrobić i to jest autentyczne, to nie wymyślam, bo wiele osób nie wierzy mi w to i to już było za czasów, gdzie oczywiście była już policja, nie milicja. Zatrzymano mnie raz i postawiono mi zarzut za przekroczenie prędkości, żeby było jasne, w Gdańsku. Natomiast wiedzieli od razu kto, bo właśnie byłem na tej liście i tą listę nomen omen widziałem, bo robiłem różne zdjęcia, nie tylko z kibicami, ale bywałem na komisariatach i rzeczywiście widziałem taką listę. Tam było kilka nazwisk i ja byłem na pierwszym miejscu. I postawiono mi zarzut, wyszedł policjant, bo ja mówię, panowie, no spieszę się, płacę ten mandat, wy wystawiajcie, okej. Okay. Trzymali mnie pół godziny, wychodzi policjant i mówi, że będzie miał pan zarzut za próbę przekupstwa funkcjonariuszy. No i co ja zrobię? Ich jest dwóch, ja jestem sam. Oni zeznają, że ich próbowałem przekupić.
A sąd uzna, że zeznania funkcjonariuszy są bardziej wiarygodne.
Nie ma szans w ogóle, nie do obrony. Ja powiedziałem, róbcie sobie co chcecie, no i okej. Okay. Ale od tamtego czasu, w tamtych czasach kupiłem dyktafon. Mówię, no kurczę, jak będę zatrzymywany, no to nagrywam, no bo jak ja się obronię? Wtedy nie było tych kamerek w samochodach, tego typu rzeczy. Nie było szans, więc nie takie rzeczy widziałem, włącznie z tym, że zatrzymywano moich kolegów dziennikarzy, którzy jak się dowiadywali, że byli z Dziennika Bałtyckiego, to im mówili, że to za Kwiatka macie mandat. Więc w pewnym momencie już nawet powiedziałem kolegom, słuchajcie, mówcie, że to jest ten najgorszy, ten Kwiatek, że przez niego jedziecie ten materiał, robicie, spieszycie, jak oni tak mówili, a jestem w stanie to udowodnić, to kilku kolegom się udało. Mówi, dobra, jak pan przez niego, tam to niech pan już jedzie, tak? To na takiej zasadzie.
Więc... Wiesz co, bo to jesteś ciekawym przypadkiem chuligana w tym programie, bo to, co ty robiłeś, ja w jakimś stopniu też robiłem, to było podchodzenie do ludzi, którzy z definicji, zdaniem policji, mediów, nie mogli mieć racji i pokazywaniem, jak jest naprawdę. Czyli, jak ja sobie przypomniałem, byłem w 98 roku po śmierci Przemka Czaja w Słupsku.
Też byłem, robiłem zdjęcia.
W tym wszystkim uczestnicząc, to media chodziły jakby w jednej całej ekipie, przekazywały jeden przekaz, no a byli tacy pojedynczy, którzy usiłowali pokazywać, że to jest wszystko bardziej skomplikowane, że świat nie jest taki prosty, jak z tej konwencji wymyślonej relacjonowania wynika. I co było, jest wtedy pytanie, co było bliższe misji dziennikarstwa, co było lepszym wykonywaniem zawodu, powtarzanie tego samego, czy pójście w światy, których tamci nie dostrzegali.
Piotrze, to jest tak, że moim zdaniem dzisiaj dziennikarstwa prawdziwego nie ma. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Jest kilku dziennikarzy prawdziwych, natomiast dzisiaj pracują ludzie na taśmie, w redakcjach wykonują swoje zawody. Dlatego ja odszedłem między innymi z tego zawodu. Dziennikarz ma obowiązek zachować obiektywizm w miarę możliwości i doszukiwać się prawdy. A nie zawsze ta prawda jest wygodna, nie zawsze jest też najprostsza dla tego dziennikarza. Ja ukazywałem rzeczywistość taką, jaką widziałem, a że nie widziałem tak, jak potocznie określono. No bo jeżeli jest kibic zadymiasz, no to jest chuligan, to jest bandyta, trzeba go spałować, zamknąć i jest w ogóle fajnie. Natomiast ja widziałem nie takie obrazki, widziałem wyrabianych ludzi, często nawet właśnie jadących na mecze chłopaków, którzy, owszem, była zadyma, coś się działo, ale nie złapano tych, którzy tą zadymę wywołali. To jest najłatwiej, łapano pierwszego z brzegu i on ponosił konsekwencje. Ja się z czymś takim nie zgadzałem.
Bardzo lubię pana policjanta, wysoki chłopak, mundury przy pasku pałka. Bardzo lubię pana policjanta, lubię też tego, co w moro chodzi ubrany. Przezroczystą tarczą od ludzi jest ochraniany. Bardzo lubię pana policjanta, on ma notę z rozmowy z nim, to bardzo fajna sprawa. Zawsze cię wysłucha jak małe dziecko, przez ulicę cię przeprowadzi. Jak zakon nie zauważysz, to na bloczku ci go pokażę. Dobry chłopi na cały dzień dla kraju tyra. Dla kraju, dla porządku społecznego, on tyra dla mnie i dla ciebie, kolego. Rodzinkę z naszych podatków żywi, bardzo go lubię. On dla mnie chce dobrze, kocham pana policjanta, on wie o tym dobrze.
Mi mówiono, że to ja ustawiam wiele z tych zadań, tak? Ponieważ jestem tam, gdzie one są, ponieważ wiem, że będą i wręcz ja je prowadzę. Był taki moment swego czasu, już po czasie opozycji, czyli po 89 roku powstała w Gdańsku taka grupa, 13 grudnia ona się nazywała, i faktycznie podkładali ładunki wybuchowe. Było w konsulacie rosyjskim gdzieś tam jakiś granat, on nie wybuchł, czy w locie. Nie miałem nic z tym wspólnego, ale ponieważ robiłem zdjęcia, ja miałem przez 3 dni, byłem śledzony, miałem obstawę, ja to też przez przypadek zauważyłem, czekając na przystanku tramwajowym na kolegę i przejechały wszystkie tramwaje, a obok mnie stał gościu. Potem już zobaczyłem, że jeździ za mną biały Fiat, że podejrzewano, że ja należę do tej grupy i podkładam granaty, tak, na takiej zasadzie. Zresztą byłem w związku z tym przesłuchiwany, nomen omen, przesłuchiwał mnie już później policjant, a wcześniej milicjant, który mi mówi, że na jednej z manifestacji, to było 1 maja we Wrzeszczu, on dostał taką płytą chodnikową rzeczywiście w szyję. Ja to widziałem, bo tam była dość ostra zadyma. Ja z nim rozmawiam, on mnie w tym temacie przesłuchuje. On mówi, że on mnie kojarzy. Ja mówię, no ja pana nie kojarzę. On mówi, no tam na manifestacji 1 maja gdzieś tam pan. Ja mówię, no byłem coś tam. A on mówi, to jestem tym policjantem, co dostał tą płytą. Ja mówię, no ale ja panu nie przywaliłem. On mówi, ja pana pamiętam stamtąd. Ja w ogóle należę do ludzi, którzy są radykalni w działaniu, mniej w słowach, a bardziej w działaniu. Czyli jak już to przekracza pewną granicę, to ja się biorę do roboty i działam, a mniej gadam. W gadaniu jestem raczej pojednawczy i próbuję gdzieś tam pogodzić różne grupy, różne środowiska. Natomiast jak trzeba było działać, no to się mniej mówiło i faktycznie się działo. Myśmy byli gotowi też w tamtych czasach, włącznie z tym raz gonili naszych kolegów, którzy już w 90 roku robili akcję szablony malowania, sami ich wysłałem w Sylwester de facto i goniła grupa po cywilnym, włącznie z tym, że strzelali do nich z broni ostrej, złapali ich i komisariat się pozatrzymali. Zresztą jeden z nich był w szaliku Lechi, bo to chłopak od nas. I go tym szalikiem dusili, więc myśmy szykowali akcję podpalenia tego komisariatu i to też nie były żarty. Gdyby nie to, że było ryzyko, że ktoś może zginąć, a takie ryzyko było i jest zawsze, to się wycofaliśmy z tego projektu. No i był już rok 90. Trzeba wyjaśnić ludziom, środowiska opozycyjne w Gdańsku i specyfika Lechii Gdańsk drużyny jest zupełnie inna niż innych drużyn w Polsce. U nas bardzo dużo ludzi związanych z Lechią, też i ja, było kibicami Lechii i działali w Federacji Młodzieży Walczącej. Cała grupa związana ze świętej pamięci Tadeuszem Dówkiem pod Brygidą od Zadem to byli chłopacy z Lechii. Oni działali też w konspiracji, drukowali, malowali, działali w grupach wykonawczych, które tymi rzeczami się zajmowały. Więc to się wzajemnie przenikało. Dla nas nie było tam, ty jesteś lechistą, a ty jesteś z FMW. Owszem, było, ty jesteś z Arki, a ja z Lechii, ale nie było tutaj takiego, więc to była tak zwana, to co ksiądz Jarek Wąsowicz opisał, biało-zielona solidarność, i tak to rzeczywiście u nas wyglądało. To jest specyfika naszego miasta. Trochę skaczę po tych wątkach, ale jest wiesz, tego to, bardzo
te,
dużo.
Bo te wątki jakby się składają w jakąś opowieść o tym, jak było, bo kiedy nagle ktoś z dziennikarzy zachowywał się inaczej wobec podobnych wydarzeń, no to nagle się robiła wielka sensacja, tak jak był, nie wiem, ten filmik Co dzień rano Marsze Freda, gdzie pokazano, jak kibice są naprawdę traktowani, to te same media, które przed chwilą pokazywały kibiców w jak najgorszym świetle, mówiły, a tu jest sensacja i okazuje się, że to jednak policja w dużym stopniu to prowokuje, że policja jest agresorem. To było tak i to chyba na przykładzie Gdańska najlepiej było widać, że nie było momentu przełomu. Nie było chwili, w którym by powiedziano... Tak, dotąd była milicja. Milicja stała na straży ustroju komunistycznego, totalitarnego. Rzucanie kamieniami w milicję nie było rzucaniem kamieniami w przedstawiciela państwa polskiego, tylko w przedstawiciela...
Wroga w zasadzie.
Wroga czy narzuconego przez okupanta, a odtąd się zaczyna nowa sytuacja. Odtąd się zaczyna policja. I to, co potem się stało, to, co już bardziej, nie wiem, młodsi kojarzą, czyli HWDP, te wszystkie czasy hip-hopu, nienawiści do policji, było w jakimś stopniu skutkiem jakichś procesów historycznych, w których w jakiś sposób my z tego starszego pokolenia braliśmy udział.
Czy ja nigdy nie będę twierdził, że kibice, a i kibole tak zwani, jeżeli tak się ich określa i być może chce się ich określać obraźliwie, to aniołki i grzeczni ludzie, bo tacy nie są. Potrafią przywalić, potrafią być wredni, różne sytuacje się zdarzały. Myśmy z patologiami takimi też walczyli. Natomiast wielu z nich to są normalni ludzie, którzy owszem przeżywają okres buntu, zresztą stadiony powinny być i były tak swego rodzaju wentylem na różnego rodzaju emocje, ale wielu z nich to są potem księża, prawnicy, lekarze, a potem i w trakcie, bo oni dalej chodzą na mecze, tak? Tylko niekoniecznie już biorą w tym udział taki bezpośredni. Fajnym fenomenem stały się te oprawy, też i patriotyczne. Gdzieś tam te emocje poszły w tym kierunku, ale też były ustawki, zdarzają się nadal. I ci kibice szukają takich pewnego rodzaju rozwiązań emocji, bo to są grupy ludzi, które w jakiś sposób się odnajdują. Młodzi ludzie zawsze są nastawieni buntowniczo. Ja mam 50 lat, nomen omen, niedawno obchodziłem urodziny i nadal się czuję młody, ja tych młodych ludzi rozumiem. I to nie chodzi o to, żeby mówić, że oni są wszyscy źli i wsadzać ich do więzienia. Natomiast też w swoim życiu widziałem mnóstwo patologii ze strony władzy, która absolutnie albo nie umiała tego robić profesjonalnie, albo wręcz prowokowała sytuację, gdzie dochodziło potem faktycznie do zadym. I z tym ja się nie godziłem. Ja jak gdyby przeciwko temu, można powiedzieć, protestowałem, pokazywałem, a sam byłem często ofiarą tego i to bardzo często.
To nie żarty, ni przelewki, Violet, Kaczor, Grabarz, Wolf. Nastał taki czas, nie ma równych nam, do dziś gloria niesie nas. Dotąd straszy parowozów gwizd, jeszcze słychać gluta śmiech i szalików, las i sztandarów, cień żywią rozognionych serc. Na niektórych śmierć, na niektórych czas, tak jak kruk na gałęzi siadł, lecz nie skryje kurz, nie rozwieje wiatr tych pokoleń Lech i Gdańsk. I wsłuchajcie się w historię, którą opowiadam wam. Zawsze tworzył ją kibiców klan, idąc w bój za Lechiem Gdańsk. Kiedy w ogień w tym, jak rycerze szli w ranek z pacą, wiedli młyn, a petardziarz dla każdego brat pierwszą racę zrobił sam. Wtem przeleciał ostrza błysk przez twarz, tak makaron przyjął raz. Kilku z nas w zaświatach dawno jest, kilku wyruszyło w świat. Na niektórych śmierć, na niektórych czas, tak jak kruk na gałęzi siadł, lecz nie skryje kurz, nie rozwieje wiatr tych pokoleń Lech i Gdańsk.
wspomniałeś o księżach wywodzących się ze środowiska kibiców. Ksiądz Jarek Wąsowicz, twój kolega zarówno z Federacji Młodzieży Walczącej, jak i ze stadionu Lechii Gdańsk, organizuje pielgrzymki, a kibice mogą znać twoje dzieła, czyli plakaty. Plakaty przy okazji tych pielgrzymek. My może opowiedzmy o tym, jak to się zaczęło, bo ty twoją działalność rozpocząłeś już, jak to wtedy bywało, w podstawówce, tak?
W podstawówce miałem pierwszą rewizję i w zasadzie pierwszy raz byłem zatrzymany. Jeszcze wtedy miałem własną organizację, bo szukałem kontaktu z poważniejszą, większą organizacją.
Co to była za organizacja?
Ja miałem tajną organizację młodzieży, potem nazwałem, zmieniłem po wpadce, po rewizji, po zatrzymaniu, nazwałem to, żeby zmienić nazwę, żeby, no wiadomo, nie być kojarzonym na Ruch Młodzieży Niezależnej. Nawet nie wiedziałem, że taki ruch był w Polsce jako organizacja. A później już nawiązałem kontakt pod koniec roku 86 z Federacją Młodzieży Walczącej. Ja pamiętam doskonale zjazd Solidarności, który odbywał się w Gdańsku na hali Oliwia, a ja tam trenowałem już wiarstwo figurowe.
Nawet byłeś mistrzem Polski juniorów, tak?
W parach tanecznych, tak. Rzeczywiście, ja to mówię, że tak z 40 kilo temu to było. Ale rzeczywiście taki epizod był. Ale tam ja przesiąkłem takim zapachem wolności, Solidarności. Po dziś dzień to pamiętam. I stąd być może tak moje wielkie zaangażowanie. Tam
10 lat miałeś wtedy, tak?
Tak, i tam się zaczynał stan wojenny, bo też poszedłem na trening, pani wybiega nagle z portierni, bo trenerów nie ma i krzyczy, że jest wojna. I rzeczywiście wychodzę, to była niedziela, bo w niedzielę też trening mieliśmy i jechały całe te kawalkady wozów bojowych, tego wszystkiego do Gdańska Głównego. Potem jakiś tam opór dziecięcy, gdzieś tam coś tam się działo, ale taka świadomość, że jest opozycja pod ziemię, to był faktycznie rok 83-84. Oczywiście pojawiałem się na manifestacjach, widziałem różne też sceny gazu zawiący, rannych ludzi, uczestniczyłem w tym jako dzieciak.
Potem... No, są te zdjęcia, gdzie widać was wtedy i to grupa dzieciaków takich i wszyscy wykrzykują antykomunistyczne hasła, tak?
Rzeczywiście tak było, ale myśmy dość szybko dojrzewali. To, że mnie zamykano i chciano wieść do więzienia, myśmy bardziej dojrzale wyglądali niż dzisiejsza młodzież. Od 84 roku prawdziwa już taka konspiracja, wydawanie gazetek, drukowanie, kolportaż, lotkowanie, malowanie haseł, tego mnóstwo było, szablony, byliśmy jednymi z pierwszych, którzy szablony odbijali, organizacja happeningów, wszystkie te rzeczy myśmy robili, to robili młodzi ludzie. Solidarność w 84, 5, 6 roku miała bardzo dużą zadyszkę. Myśmy się poczuwali do Solidarności, założyliśmy własną organizację, żeby być niezależnymi, ale ciągnęliśmy działania Solidarności.
No właśnie, to są też korzenie polskiego graffiti, o czym w poprzednim programie była mowa. Był kolega z Centrali Działań Naściennych CDN-u, który Jarek Kowalski, który opowiadał, że to później było inspiracją także przez to, że to graffiti w Polsce było trochę inne. Ty też robiłeś szablony, tak?
Szablony oczywiście bardziej polityczne, ale też się wzorowaliśmy, bo czy to Lenin w Irokezie, który gdzieś ktoś go pierwszy zrobił, myśmy też go powielali, ale też robiliśmy własne. No ten szablon, z którym mnie zatrzymano, to był z napisem tylko bojkot wyborów, podpisane FMW, czyli zwykły napis. Zresztą ubek, który, bo ja najpierw go schowałem i nie znaleźli, ale potem przy rewizji osobistej już mi go wyciągnęli ze spodni, bo tam schowałem ten szablon. Ubek, który mnie przesłuchiwał, Sławomir Rudnicki, on mi udowadniał, że bo oczywiście padały pytania, skąd mam i tak dalej. Ja nie przyznawałem się, ale przyjąłem metodę, że jestem tam młody dzieciak, że sam to wszystko porobiłem. Zresztą rzeczywiście ten szablon sam wycinałem. Więc mówię, że nie mam kontaktu, więc jak oni mnie pytali, a skąd wiedziałem, że jest jakieś FMW, ja mówię, a widziałem gdzieś na ścianach coś tam, więc kopiowałem. No i ten szablon, on mi udowadniał, że to nie mogłem ja go zrobić, bo mi kazał napisać na kartce drukowanymi literami bojkot wyborów. No i wiadomo, że J jest dłuższy, wychodzi poniżej, a ja na szablonie miałem równo. Tylko, że on, no zupełnie bez sensu, szablon musiał być zwarty, więc zrobiłem J krótsze, żeby były dwa wyrazy, jeden pod drugim. Ale tak, szablony... były bardzo dobrą metodą. Zresztą szablony używało się też do napisów, włącznie z tym, że myśmy zrobili cały alfabet i na przykład z szablonów transparenty pisaliśmy szablonami, żeby były ładne litery, równa czcionka, żeby to ładnie wyglądało. To jest mnóstwo opowieści, bo jak zdobyć w tamtych czasach materiał, no to się brało ze szpitali, z domu się zwędzało rodzicom, brało się z kuszetek, z pociągów, załatwienie papieru, wszystkich tych rzeczy, no przyznaję się, trzeba było kraść. Pierwszy powielacz, który mieliśmy podziemny, to był ukradziony z trzeciego LO, tak? Który zresztą służył bardzo długo. nam jako federacji, potem przekazaliśmy kolegom z Gdyni, a on potem pojechał z tego...
No, czyli cele edukacyjne były spełnione, mimo że już nie spełniało ich liceum trzecie, tak, to spełnialiście cele edukacyjne.
On potem, z tego co wiem, walczył o wolność i on pojechał na Litwę. Była akcja, gdzie ten ubek, który się nami zajmował, to był wtedy podporczyk Sławomir Rudnicki, byli też wyżej. No, była sytuacja, gdzie po paru akcjach pod blokiem, a lubił sobie czasami wypić, no dostał on od chłopaków naszych. 2 tygodnie siedział, był w szpitalu, potem wyszedł i faktycznie te relacje, można powiedzieć w cudzysłowie, były już bardziej cywilizowane, czyli metoda była taka trochę, zresztą wzorowaliśmy się jak za czasów okupacji. Armia Krajowa nie wysadzała budynków, lokali, ale jak trzeba było, to trafiała celnie, żeby te represje nie szły dalej. Czyli ofiary były minimalizowane i tak samo myśmy działali. Zresztą on się bardzo bał i o tym mówił, ale myśmy tych metod nie stosowali, o córkę, która mniej więcej była w naszym wieku. I on mówił, że owszem, jemu to możemy coś zrobić, ale jak tkniemy córkę, no to wtedy on się zemści. No ale myśmy w takich kategoriach nie rozumowali. No jednak byliśmy patriotami, walczyliśmy o wolną Polskę, a nie terrorystami, choć działania były bliskie momentami.
Dzisiaj prezentujemy Państwu kolejny materiał. Przypomnijmy, pokazaliśmy wówczas rozmowę z poszkodowanym milicjantem, który uderzony został kamieniem w głowę.
Po odjeździe papieża zauważyłem dosyć dużą grupę ludzi, która niosła transparenty i wznosiła okrzyki w rodzaju: my chcemy wolności, milicja to gestapo. Po przejściu przez torowisko tramwajowe, które znajduje się w tym miejscu, w pewnym momencie otrzymałem uderzenie w tył głowy kamieniem. Na moment straciłem przytomność. Następnie przewieziono mnie do szpitala.
Dzisiaj ludzie robią zdjęcia telefonami komórkowymi. Wówczas fotografia to była rzecz rzadka. Jakie ty zrobiłeś zdjęcia, które są w jakiś sposób dla ciebie najważniejsze, czy pokazujące to, co nie miało być zdaniem władzy zobaczone?
To, co mi się wydarzyło, potem opowiadałem, to nikt mi nie wierzył, że takie rzeczy miały miejsce. Była jedna z manifestacji nad Motławą, ja widziałem, jak ruszył na nas kordon, doszło do pałowania, uciekali ludzie. Jeden z chłopaków uciekał w bramę, a ta brama, tam stał kordon zomowstwa. On o tym nie wiedział. I ja widziałem, jak on przeskoczył ten kordon. Ja nie wiem, co się z nim potem stało, ale ja to opowiadam i nikt mi nie wierzy. Ja mówię, trzeba to pokazywać, fotografować. Ponieważ znałem tych kibiców, no to mogłem być z nimi. To jest też taki przywilej. Zresztą kibice z Gdańska szanowali fotoreporterów, dziennikarzy. Była taka relacja, nie ruszali, tak można powiedzieć. Czyli dziennikarz nie był wrogiem. Wręcz przeciwnie. To mnie częściej policja wyciągała i chciała zgarnąć, a kibice bronili, niż odwrotnie. Zdjęć mam mnóstwo i marzy mi się wydanie, i może to zrobię, a już się przymierzałem parę razy do tego albumu właśnie z tamtego okresu, ale trochę pokazującego klimat sportu, kibicowania przez pryzmat kibiców, przez pryzmat wyjazdu, przez pryzmat meczów międzynarodowych, między innymi Polska-Anglia w Chorzowie. Trochę takich zdjęć jest, wyjazdowych, z pociągów, czasami z wybitymi szybami, a czasami z innymi akcjami, więc... Mam duży zbiór i chętnie się bym z ludźmi podzielił. Niestety wielu już, którzy są na tych zdjęciach, nie ma, więc gdybym miał powiedzieć o jakimś jednym zdjęciu związanym z kibicami, jest parę takich symbolicznych, które są bliskie mojemu sercu. Natomiast jeździłem też do Jugosławii na wojnę. Tam ileś zdjęć zrobiłem symbolicznych, gdzie mi przystawiono nóż do gardła, gdzie pistolet do głowy, gdzie gdzieś strzelano i trzeba było z jakim uciekać, więc tych doświadczeń jest dużo. Najczęściej na zadymach fotoreporter, jak byłeś po zamordowaniu Przemka Czai w Słupsku, no to widziałeś, to kamienie lecą z jednej strony, z drugiej strony jest policja, a fotoreporter często stoi w środku między tymi. To nie jest żart i te kamienie nad głową latają. Nam się wydaje, że ten aparat to taka nasza tarcza i w ogóle tego nie czujemy, bo tak faktycznie jest, ale można oberwać kamieniem w głowę i nie jeden kolega oberwał, czy oberwać pałką, bo się też obrywało tą pałką, tak, i było się szarpanym. Więc zresztą zdjęcia... Jedne z moich nagrodzonych w konkursie polskiej fotografii prasowej, miałem chyba drugie miejsce za fotoreportaż, no to było zdjęcie właśnie z tych wydarzeń z zamordowania Przemka Czai. Takie zdjęcie, które mi mocno utkwiło, poza oczywiście palącymi się śmietnikami, chłopakami w kominiarkach, czy podpalane lodówki milicyjne, czyli te duże wozy policyjne, przepraszam, już wtedy. No to mam takie zdjęcie, które mi utkwiło, gdzie idzie kordon policjantów z tymi tarczami, a na dole jest transparent namalowany na ulicy, położony na bruku, bo ktoś go już zostawił, jak uciekali czy się cofali. I było takie tam napisane śmierć za śmierć. Więc są takie zdjęcia przełomowe, symboliczne. Czasami jedno zdjęcie opowiada całą historię albo przekazuje moje emocje, więc...
Wiesz co, bo powiedziałeś o tym Słupsku, ponieważ obaj byliśmy tam wtedy, ja też pojechałem teoretycznie jako dziennikarz Gazety Polskiej, redaktor naczelny ówczesny Piotr Wierzbicki mi powiedział, że żebym się tam za bardzo nie opowiadał po żadnej stronie, ja mówię, że może być pan redaktor naczelny spokojny, po stronie policji się nie opowiem raczej przy tej okazji, no oczywiście później lojalność kibicowska jednak była w jakiś sposób ważniejsza, ale też mieliśmy do czynienia z tłumem dziennikarzy chodzącym w te same miejsca. A ja przez to, że zacząłem rozmawiać z kibicami Czarnych Słupsk, z kibicami Gryfa Słupsk, oni wiedzieli, że jestem kibicem Lecha Poznań, to się dowiadywałem o prawdziwym tle tego, co się działo. No a tło było takie, że była tam szkoła milicyjna, wtedy już szkoła policyjna. Tam przez dziesiątki lat każdy, kto miał zatarg z milicjantem czy z policjantem, miał przerąbane. I to nie był zawsze zatarg, nie wiem, polityczny o Solidarność, tylko to mógł być zatarg, bo miałeś stłuczkę albo bo się pokłóciłeś z gościem w knajpie. I to się nawarstwiło przez dziesięciolecia. Kiedy ci dziennikarze szli, nic nie rozumieli, idąc tą główną ulicą, I patrzyli, dlaczego tam, nie wiem, babcie rzucają doniczkami z okna w tych policjantów, dlaczego policjanci wrzucają gaz na klatki schodowe czy na balkony. Nie znali tego tła. Jak się poszło do tych zwykłych ludzi, tak, no to oni opowiedzieli, każdy opowiedział swoje doświadczenie. Potem pamiętam, że przyjechałem do Poznania, spotkałem swojego kolegę z podstawówki, który został policjantem, który mówi, a my cię tu oglądaliśmy na zdjęciach szkoleniowych ze Słupska. Zarzutów ci nie będziemy stawiać, bo i tak wiemy, że nic z tego nie będzie. Też perspektywa człowieka, który zaczął słuchać tych, których dziennikarze nie słuchali, była kompletnie inna i była zdecydowanie bliższa prawdy.
To jest tak, że agresja się kumuluje i następuje wybuch. No a wybuch słuszny, bo zamordowano tam niewinnego chłopaka i zrobili to policjanci, tak? W tej chwili takie sytuacje też się zdarzają i też następują wybuchy nie tylko w Polsce, bo i w Stanach, i gdziekolwiek, jak się zdarzy, zwłaszcza Afroamerykanina, żeby być poprawnym politycznie powiem. Kiedyś było to uzasadnione. Dzisiaj często są pikiety, manifestacje, często środowisk lewackich, lewicowych, czy tęczowych i oni potrafią opluwać tego policjanta, kopać, pchać i mi się też scyzoryk w kieszeni otwiera, bo ten policjant powinien umieć się postawić, powinien interweniować, a tego się też nie robi, więc to jest wręcz zachęta. I w tym momencie w zestawieniu takim, że tym na przykład wolno i oni mogą, a potem idą kibice i im nie wolno nawet się zatrzymać, bo jak to często słyszałem ostatnio, gryzą psy, idą z tyłu policjanci, ich pałują, bo jak bydło traktują, ich pchają na ten stadion, no to gdzieś też się pojawia bunt, no to dlaczego tamci mogą i co, mają jakąś taryfę ulgową, a tutaj o byle co się dostaje po zębach, tak? Więc to po to jest dziennikarz, po to jest właśnie taka obserwacja, żeby to wyważyć. W pewnym momencie kibice stali się takimi ofiarami wygodnymi, też i politycznie, żeby było jasne, bo był taki czas.
Mówiliśmy o braku rozliczenia komunizmu. Zarówno Federacja Młodzieży Walczącej, jak i kibice Lech i Gdańsk upamiętniają Antoniego Browarczyka. Opowiedz o tym, jaka to była historia i o działaniach kibiców Lech i w tej sprawie.
Znane są przypadki w Polsce morderstw, chociażby Przemyka, księdza Jerzego Popiełuszki. Natomiast my w Gdańsku, i to mówię z dużym wstydem, mieliśmy taką ikonę. To był Tolek Browarczyk zastrzelony 17 grudnia w stanie wojennym. Ja potem przejrzałem te tomy akt, około 3 tomy, ponad 1000 stron z rysunkami, mapkami, zeznaniami. Tam było mnóstwo mataczenia, bo oczywiście winni nie zostali skazani, ale było pewne, że była to kompania, która się zajmowała ochroną więźniów. Oni zostali wyposażeni w broń. Oczywiście potem dziwnym trafem zginął ten pocisk, który był wyciągnięty z ciała. Nie wiadomo było, kto pobrał jaką broń, czyli nie można było przypisać bezpośrednio jednej osobie. Ich było 7 tam wtedy i oni faktycznie więcej strzelało, bo i wojsko strzelało w budynek, ale to ustalono. Kto gdzie strzelał, tamci rzeczywiście strzelali wtedy w ludzi. To ciało według świadków było przeniesione w ogóle nie w tym miejscu, tylko w innym miejscu przeniesione, tam potem zomowcy zostawili to ciało. To jest duża opowieść, bo tak jak mówię, ponad 1000 stron akt. Co ciekawe, stara opozycja, umownie mówiąc, która w roku 81-82 o tym gdzieś tam wiedziała, też dość szybko zamilkła, więc ta postać w ogóle znikła. A powinna być sztandarową postacią, tak jak Przemek czy ksiądz Jerzy Popiełuszko, tak w Gdańsku powinien być Tolek Browarczyk. Zresztą właśnie kibic też Lechii, młody chłopak. I między innymi dzięki Tomkowi Stopie, to też chłopak z Federacji, ale też taki wielki lechista u nas, Darkowi Krawczykowi i księdzu Jarkowi Wąsowiczowi, którzy zrobili oprawę, poświęcili w 2009 roku Tolkowi Browarczykowi. Wtedy poznałem mamę Tolka, poznałem tatę, który już był wtedy, leżał na łóżku. On nie przyszedł na mecz, ale później się zaprzyjaźnił. Poznałem Grażynę, siostrę Tolka Browarczyka. W Gdańsku, w mieście Wolności, Solidarności, jak to dzisiaj mówił święty pamięci prezydent Paweł Adamowicz, dzisiejsza pani prezydent, nomen omen, w ogóle się o tych rzeczach nie mówi. Dzisiaj wolność u nas się traktuje właśnie w tych kategoriach trochę bardziej tęczowych, a niekoniecznie ta patriotyczna wolność, gdzie przelewano krew za tę wolność.
Ja pamiętam, jak było w Poznaniu. To też jest trochę podobnie, jak ty mówisz, bo kiedy my w 95, 96 roku ja organizowałem akcję alternatywną Naszość w Poznaniu, robiliśmy happeningi i działania, które się raczej wesoło kojarzyły, a wtedy zaczęliśmy przypominać choćby Piotra Majszaka, 19-latka, który zginął na ulicy Fredry, zakatowany przez ZOMO. No to było takie nagłe przywracanie po takiej przerwie amnezji, na którą jakby to w imię, nie wiem, okrągłego stołu, w imię grubej kreski, która była może nie deklarowaną zgodą, ale niedopowiedzianym skutkiem tego. Brat Piotra Majszaka, Radek Majszak, późniejszy szef Stowarzyszenia Kibiców Lecha Poznań, ich ojciec był już też w wywiadzie z chuliganem, bo ranny w czerwcu 56 roku, czyli ta nowa rzeczywistość miała być ufundowana na jakiejś niepamięci, na tym, że historia jest niemodna, że po co wracać do przeszłości. Był kandydat na prezydenta i późniejszy prezydent, który mówił hasło "wybierzmy przyszłość", czyli jakby Polacy mieli zapomnieć tego, o czym mówił Jan Paweł II, że naród, który nie pamięta o takich rzeczach, jest narodem bez przyszłości.
No bardzo dobrze to określiłeś. Właśnie cała skaza tego, tej wolności, którą dzisiaj mamy, niepodległości, ona została zbudowana na przekazie kłamliwym, polegającym na tym, że pewnych rzeczy nie ruszajmy, nie dotykajmy, nie upamiętniajmy, a inne nadmiernie eksponujmy. No, czym innym, czym był okrągły stół? Bo można się z nim zgadzać, można potraktować to było jako drogę do wolności. No, ale Jaruzelski, który został prezydentem, no to przepraszam, o czym my mówimy? Myśmy też protestowali, walczyliśmy. Pozwolono uwłaszczyć się komunistom, ludziom ze służb bezpieczeństwa żyć jak pączki w masie. Natomiast wszystkim tym, którzy walczyli o wolną, niepodległą Polskę, ale mówię o tych żołnierzach gdzieś tam rozsianych, zapomniano o nich. A już o ofiarach, i to mówię z dużym smutkiem, przecież to rolą było w Gdańsku, no dzisiaj wiemy, kim jest Lech Wałęsa, wtedy może nie każdy też wiedział, ale kim jest wielu tych działaczy opozycji, tak zwanych, no wiemy, że współpracowali, że w zasadzie nie chodziło o wolną Polskę, a w dużej mierze robili sobie kariery polityczne, ale to ich obowiązkiem było upamiętnić. Jeżeli myśmy dążyli do tego, nawet sama Grażyna i mama starali się spotkać z Lechem Wałęsą, wcale nie po to, żeby dostać jakiekolwiek tam, nie wiem, odszkodowania, tego typu rzeczy, tylko tam chodziło o to, że oni mieli zdjęcie Tolka z Lechem Wałęsą i Tolek Browarczyk bardzo się bał, bo on się bał, że zostanie zastrzelony. Chcieli zapytać Lecha Wałęsę, czy może mają gdzieś takie zdjęcie, coś tam, no tak jak rodzina, bo to zdjęcie, ja nie wiem, czy tam wtedy przepadło, czy coś. I Lech Wałęsa im powiedział, że w ogóle nie będzie się z nim spotykał. W kościele, jak była msza, a oni bywali jako ofiary, on nawet nie odwrócił się, nie podał ręki. Tak byli ci ludzie traktowani. To jest żenujące. Jak my okupowaliśmy komitet w roku 90, to był luty, myśmy mieli informację, że są tam palone akta. I rzeczywiście weszliśmy do budynku, weszliśmy do piwnic, były kupione dwie bardzo duże maszyny czeskie do mielenia tych akt. były piece, bo tam się rzeczywiście paliły się akta i myśmy to pokazali, weszły media, weszli posłowie niezależni z Komitetu Obywatelskiego, zawozili te wiórki zmielone w tubkach właśnie po filmie do Sejmu. To co zrobiono? To nas z Komitetu na polecenie Hala, ministra wtedy i Mazowieckiego, bo wtedy był rząd, wyrzucono nas z tego komitetu, wyrzucały nas oddziały OPMO się wtedy nazywały, zamiast już ZOMO, i oddziały antyterrorystyczne, które wchodziły się kierami, rozwalały tam drzwi. I to też nie jest problem, że nas wyrzucono.
No bo tak powstawał fundament III Rzeczypospolitej na niepamięci, tak? Bo gdyby, dlaczego te akta niszczono, tak? Niszczono, bo mówiąc do młodych naszych widzów, słuchaczy, tak? Niszczono, bo w nich była prawda, tak? Tej prawdy o niegodziwości ludzkiej, o konfidentach, o tym wszystkim miało nie być, bo konfidenci mieli awansować do roli autorytetów i mieli być gwarantem, że tym dawnym SB-kom nic się nie stanie.
Dokończę wątek, bo to nie tylko jest to, że oni niszczyli. Oni dostali przyzwolenie, bo nas wyrzucono z komitetu, zresztą zerwaliśmy jeszcze tą czerwoną szmatę i poszedł jasny sygnał od umownie mówiąc naszych, że nic wam nie zrobimy. Tam nie, my nie mieliśmy żalu o to, że nas wyrzucono. Nielegalnie weszliśmy do budynku, wyrzucili nas, okej. Okay. Ale budynek powinien być zabezpieczony, powinna wejść komisja, powinien powiedzieć, słuchajcie, my widzimy, będziecie dalej to robić, to dostanie się po łapach. Nie zrobiono tego. Powiedziano, dobra, rób to dalej.
Czyli walka dalej. O prawdę była nielegalna, a legalne było niszczenie i zakłamywanie.
Losy dalsze tych wielu funkcjonariuszy, jeżeli się nie zdegenerowali, a było wielu, oni krzywdy nie mieli. Albo poszli po weryfikacjach, i to nawet nie wiemy za bardzo jakich, dalej pracować do policji, bo ten nasz ubek, który się nami zajmował, którego gdzieś tam lepiej poznaliśmy, poszedł do policji, on dalej w policji pracował, ale nikt z nas z tych komisji nie zapytał, czy on nas gnębił, cokolwiek było. W ogóle nikt z nami nie rozmawiał. Są pozabezpieczani, ale często zakładali firmy, agencje ochrony w wielu innych instytucjach. Też dostawali pracę w spółkach różnych Skarbu Państwa. Ja byłem jako już fotoreporter na jednej ze spraw, też tam końcówka lat 90., gdzie polscy oficerowie założyli sprawę UBK-owi, katowi, który ich katował. Ta sprawa się tam ciągnęła. I zapamiętałem takie znamienne pytania, jak sędzina pyta tego ubeka, ile pan pułkownik wtedy to był, ile pan zarabia. No to były lata 90, on mówi, w sensie emerytury pan dostaje, on mówi, że tam 5-6 tysięcy. Pyta tych oficerów, poruczników od wojny, którzy nie dostawali awansu, a panowie ile? No i oni wtedy tą najniższą, tam nie wiem, 1000 zł czy ileś. Potem jest takie znamienne pytanie, jak pan został pułkownikiem, czy pan studiów nie skończył? No tam po wojnie w 45 wstąpiłem do służb, miałem 18 lat, czyli chłopacy patrioci siedzieli w lasach, walczyli w różny sposób, on się dekował, on poszedł do służb. No ale potem mieliśmy takie nasze tam szkolenia, no i zostałem potem pułkownikiem. A ci dyplomowani oficerowie dalej mają tą kasę, którą mają, ten ma kasę tą, którą ma, tamci cierpią biedę i próbują dochodzić do jakiejś sprawiedliwości, bo młodzi ludzie są już bardzo skażeni, ale skażeni są przez edukację, która nie jest wcale propatriotyczna w żaden sposób.
Powiedzmy może jeszcze na koniec o tym, co dzisiaj się dzieje w tym środowisku kibicowskim, tak? Bo siła kibiców pojawiła się w momencie, kiedy na fali tych protestów przeciwko rządom Platformy Obywatelskiej, Donaldowi Tuskowi, wtedy przyszła moda na pamięć, także o żołnierzach wyklętych, na te patriotyczne oprawy. To jest naturalne, że dla zwykłych Polaków, takich z dzielnic, osiedli, że to oni byli tymi, którzy byli poszkodowani w tej transformacji, to ich szanse tak naprawdę na lepsze życie w ten sposób niszczono, to niszczono odradzanie się ich tożsamości, ich ojców, dziadków i tak dalej. I kibice w tym odegrali dużą rolę. Kibice potrafią być w jakiś sposób hermetyczni, kiedy chodzi o sprawy kibicowskie, a kiedy chodzi o sprawy pozostałe, niekoniecznie, to znaczy jeśli jest oddziaływanie na młodzież, no to ci kibice znają swoich kolegów ze szkoły, z podwórka, ze studiów, z różnych innych miejsc. Co tutaj powinno się dokonać w momencie, kiedy nie ma już, nie wiem, takiej super mody?
Zaczęło się od sytuacji, gdzie się kibice rzeczywiście zmobilizowali, ale rzeczywiście był to czas taki, gdzie faktycznie rządziła akurat formacja. To nie jest tak, że jestem wielce wrogo nastawiony, ale każda partia się psuje po wielu latach i zawsze powinna być mądra, sensowna opozycja, ale za czasów Platformy zauważmy, że tej opozycji nie było. Wszystkie media były prorządowe. Jednym wielkim wrogiem zawsze była opozycja. W tym wypadku akurat PiS, ale opozycja, bo taki był czas. I było, ja uważam, że były trzy siły, które się wtedy temu potrafiły przeciwstawiać, zaraz powiem jakie. Natomiast w sytuacji, kiedy był tylko ten PiS do bicia i wszystkie media rzeczywiście biły, no to dzisiaj sytuacja jest zupełnie inna. Owszem, są media, umownie mówiąc, państwowe, prorządowe, bo są. I mi się to też nie do końca podoba, bo nie są w pełni obiektywne, ale są media opozycyjne, więc mamy przynajmniej ten tort podzielony.
Tak, wtedy... no TVP mówi coś innego, tak, TVN coś innego, tak. Każdy se może przyłączyć i posłuchać tak. Jednego i drugiego i wybrać, gdzie
jest prawda.
I to jest
już duża różnica. Ja oczywiście wolałbym media niezależne, profesjonalne, no ale nie ma takich rzeczywiście. Bardzo mało jest, o tak bym powiedział. Ale wtedy były trzy siły. Jedna to była jeszcze Związek Zawodowy Solidarność, który potrafił skumulować ludzi. Druga siła, i to też nie po to, żeby wielce kadzić też tobie, ale jednak kluby Gazety Polskiej, które potrafiły wyciągnąć na ulicę ludzi w jakiejś mierze i byli kibice. I nic więcej. I wtedy faktycznie kibice nabrali wiatru w żagle i też poszli w tym kierunku patriotycznym. Też nasza praca temu służyła, czyli oprawy patriotyczne. Wtedy było to trochę właśnie zakazane, a młodzi ludzie idą w tym kierunku. Jeżeli coś się zakazuje, coś jest niepopularne dla mainstreamu w danym momencie, no to młodzi ludzie w tym kierunku idą. Co ciekawe, ci kibice nie dostali takiego wsparcia. Ja pracowałem w spółce Skarbu Państwa, zajmowałem się sponsoringiem, tego typu działaniami i widziałem, gdzie szły pieniądze i za czasów dzisiejszych już też wiem, gdzie idą pieniądze. I to nie jest tak, że te strumienie finansowe przeszły w jakąś inną stronę. Drobne strumyczki poszły w inną stronę. Dalej te pieniądze idą mniej więcej tam, gdzie szły. Do pewnych klubów, pewnych fundacji, pewnych stowarzyszeń. To tak mniej więcej działa. Kibice, żeby było jasne, też nie chcieli tego wsparcia. Tak jak kibice Lechii, oni nie chcieli kasy na oprawę, nie chcieli na wiele innych rzeczy. Ale można było na bazie tego coś trwałego wybudować, chociażby w kwestii żołnierzy wyklętych, bo to nie chodzi o to, że to wsparcie dostałyby środowiska kibicowskie, dostałyby środowiska patriotyczne. Dzisiaj partie, tak jak kiedyś partia, czy też media, miały być krok przed czytelnikami, kształtować gusty odbiorców. Sam pamiętam te czasy. No to dożyłem takiego momentu, to było dawniej, gdzie pojawił się nowy naczelnik i powiedział nam, to cytuję, gazeta ma być dla konia. Czyli ma być taka już gorsza od czytelnika. Nie to, że ma kształtować czytelnika, tylko ma być dla konia. Ale potem przed następny naczelnik powiedział, nie, gazeta nie ma być dla konia, ma być dla dyszla odwozu. Jeżeli tak kształtujemy nasze społeczeństwo, to takie będziemy zbierać plony. Dlatego tak w tej chwili idziemy w jakieś takie mocno lewackie spojrzenia, które dla Polski, dla ludzi, dla kształtowania są bardzo szkodliwe. Bo hasło wolności, za którym ja też byłem i oddałbym za nie życie, w ślad za nim powinna iść odpowiedzialność. A lansujemy hasła rób ta co chceta, czyli róbcie sobie co chcecie, jesteście wolni, bez szacunku, bez zrozumienia, bez tak naprawdę tolerancji. Kibice trochę się w ten nurt niestety już też włączyli, bo są to kolejne pokolenia, im jest wygodniej. Wygodny, fajny stadion, pokrzyczymy, pokibicujemy, ale nic za tym nie idzie. Mało jest tych kibiców, jeżeli my starsi nie przekażemy trochę tego spojrzenia innego. To nie chodzi o to, żeby kibice byli, nie wiem, prawicowi, lewicowi, po prostu żeby myśleli, bo to było takie środowisko. I w momencie, kiedy zabrakło nam tych elit, bo ze szkół i to ze studiów często wypuszczało się po prostu marionetki, to kibice wtedy stali się taką siłą i tu pełen szacunek dla tych wszystkich ludzi, którzy potrafili to jakoś zebrać, ukierunkować. Między innymi temu też służą te pielgrzymki patriotyczne. Ale też bardzo łatwo jest nas skłócić, o czym wiemy. Wystarczy jedno hasło. Jeżeli my nie rozumiemy tych mechanizmów, bardzo łatwo dajemy się zmanipulować, bo to, że my się tłuczemy tam z Arką, czy się nie lubimy z Lechem, no to jest jeden aspekt, to jest taki kolort. Ale wtedy, kiedy dzieje się źle, jeśli chodzi o Polskę, powinniśmy umieć być razem. I kibice to pokazali i w pewnym momencie umieli być razem. Jedni przychodzą na mecz i nie wiem, chcą zjeść popcorn, zobaczyć tą kopaninę wcale, często nie na najwyższym poziomie, a ja idę na mecz i często oglądam kibiców, reakcje, doping, atmosferę, bo to mnie buduje i ja często nie wiem za bardzo, co się wydarzyło na boisku, ale wiem, że byłem na meczu i że było fajnie.
Tak. Tak jest, fanatycznym kibicowaniem. Robert Kwiatek był dzisiaj moim gościem w wywiadzie z chuliganem.
Dziękuję.
Dzięki, że przyjechałeś do tego Poznania, chociaż Lech z Arką Gdynia trzyma. Zapraszamy na kolejne odcinki wywiadu z chuliganem w Radiu Poznań, w Telewizji Republika i uwaga, około godziny 10 w poniedziałki zawsze na YouTubie pojawia się na kanale Radia Poznań wywiad z chuliganem. Mogą Państwo odsłuchać go ponownie, polecić znajomym. Do zobaczenia.